Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
W Światowym Dniu Sprzeciwu wobec Pracy Nieletnich Franciszek przypomniał, że dzieci są przyszłością rodziny ludzkiej. Tymczasem 160 milionów dzieci codziennie pracuje zamiast chodzić do szkoły. Caritas Internationalis wezwała przywódców grupy G7 do umorzenia długów krajów najuboższych i zainwestowania tych środków w odbudowę gospodarki po pandemii. We Włoszech rozpoczyna się wyjątkowa peregrynacja figury Matki Bożej okaleczonej przez islamskich fundamentalistów. Jest ona zachętą do materialnego wsparcia chrześcijan w Iraku. 12 czerwca wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Franciszek przypomniał, że dzieci są przyszłością rodziny ludzkiej. Zauważył, że to do nas wszystkich należy zadanie, aby sprzyjać ich rozwojowi, zdrowiu i pogodzie ducha. Tym samym papież nawiązał do przypadającego dziś Światowego Dnia Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci ustanowionego przez ONZ w celu ograniczenia ich wyzysku. Najnowszy raport UNICEF-u przytacza dramatyczne dane. Pandemia, która pociągnęła za sobą zamknięcie szkół, sprawiła, że sytuacja nieletnich znacząco się pogorszyła. Ponad 160 milionów dzieci codziennie pracuje zamiast chodzić do szkoły. Największy przyrost pracujących dzieci w czasie koronawirusa był w Afryce subsaharyjskiej, mówi Andrea Jacomini z UNICEF Italia.
Trzeba podkreślić, że dane są przerażające. Liczba pracujących dzieci wzrosła o ponad 8 milionów, a kolejne miliony są zagrożone. Powodem tej sytuacji są trwające kryzysy, pogłębiające się ekstremalne ubóstwo, a ostatnio przede wszystkim pandemia. Dramatyczna sytuacja materialna sprawia, że kolejne rodziny zmuszone są do podejmowania bolesnej decyzji o wysłaniu dzieci do pracy. Dzieje się tak głównie w krajach, których rządy nie zapewniają rodzicom godnej pracy, a ich pociechą możliwości nauki i związanego z nią wyżywienia. Sytuacja jest naprawdę bardzo trudna. Widać to szczególnie na terenach wiejskich, gdzie liczba pracujących dzieci jest trzykrotnie wyższa niż w miastach.
O umorzenie długów krajów najuboższych i zainwestowanie tych środków w odbudowę gospodarki po pandemii Caritas Internationalis apeluje do przywódców grupy G7, czyli najbardziej rozwiniętych państw świata, którzy przez najbliższe dwa dni obradują w Kornwalii. Ten apel jest echem słów papieża Franciszka, który od momentu wybuchu pandemii wielokrotnie, ale wciąż bezskutecznie wzywa do przynajmniej częściowej redukcji zadłużenia.
Sekretarz generalny Caritas Internationalis przypomina, że koronawirus mocno uwidocznił niesprawiedliwości społeczne istniejące w świecie. Ich wyeliminowanie jest jedyną drogą do budowania przyszłości. Jako przykład dramatycznych konsekwencji zadłużenia dla gospodarki krajów rozwijających się podaje Zambię, gdzie dług stanowi aż 45% obciążenia dla rocznego budżetu państwa. To, co zostaje, nie wystarcza więc, by wzmocnić system opieki zdrowotnej czy edukacji w tym kraju. Przedstawiciel Caritas Internationalis podkreśla, że ta największa kościelna organizacja pomocowa na świecie kolejny raz staje się głosem tych, którzy głosu nie mają. Przypomina, że tylko rządy krajów afrykańskich przekażą w tym roku na spłatę długów prywatnym wierzycielom ponad 23 miliardy dolarów, co stanowi ponad trzykrotność kosztów zakupu szczepionek dla całego kontynentu. Stąd apel do wierzycieli o umorzenie długów i reinwestowanie środków w odbudowę po pandemii. Także papież Franciszek przypomina, że uwolnienie od ciężaru zadłużenia jest dziś gestem głęboko ludzkim, który może pomóc ludziom w rozwoju, dostępie do szczepionek, zdrowia, edukacji i tak koniecznych miejsc pracy.
Ocalmy braterstwo razem to tytuł manifestu teologów związanych z Papieską Akademią Życia i nowym Papieskim Instytutem Teologicznym dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie. Został on skierowany do teologów i wszystkich intelektualistów dobrej woli. Marzeniem jego sygnatariuszy jest z jednej strony stworzenie nowej teologii, czyli dosłownie stworzenie jej na nowo w dialogu z nauką i kulturą, a z drugiej strony nawiązanie synodalnego przymierza pomiędzy wszystkimi intelektualistami. Jednym z pomysłodawców manifestu jest arcybiskup Vincenzo Paglia, który jako prezes Akademii i wielki kanclerz Instytutu łączy obie te instytucje. Podkreśla on, że apel o wspólne ocalenie braterstwa wynika ze świadomości epokowych przemian, które zachodzą obecnie w świecie.
Musimy stawić czoło ogromnym wyzwaniom. Wystarczy pomyśleć o ekologii, sztucznej inteligencji czy nowej antropologii. Każdy z nas ma własną historię, wiarę, kulturę, ale niezbędne jest dzisiaj nowe przymierze wszystkich ludzi myślących, którym leży na sercu wiara i człowieczeństwo, abyśmy podjęli dialog, który wytyczy drogi i połączy nas w tych epokowych przemianach. Chcemy zachęcić teologów chrześcijańskich, by na nowo zaproponowali Ewangelię w języku zrozumiałym dla współczesnych ludzi. Drugim kamieniem węgielnym naszego apelu jest wezwanie skierowane do intelektualistów. Nowoczesność zawiodła, nie spełniła wielu obietnic, począwszy od tej dotyczącej braterstwa. Samo porzucenie idei Boga czy sakrum stanowi przeszkodę w rozwoju myśli naukowej i humanistycznej. Dlatego spotkanie tych dwóch biegunów wymaga od obu zrobienia kroku naprzód w kierunku nowego humanizmu, do którego musimy dążyć. Pierwszą fazą jest spotkanie. Autoreferencyjność zamyka drzwi, a wzajemna konfrontacja ubogaca. Potrzebuje tego kultura międzynarodowa i potrzebuje tego Kościół.
Wyróżnikiem i dumą francuskiej bioetyki było poszanowanie godności każdej istoty ludzkiej. Teraz zostało to definitywnie odrzucone. Piszą francuscy biskupi, wyrażając swój niepokój ostateczną wersją rewizji prawa o bioetyce, która najprawdopodobniej do końca tego miesiąca zostanie przyjęta przez parlament. W nocy ze środy na czwartek nowe prawo zostało przyjęte w trzecim czytaniu przez Izbę Deputowanych. Teraz trafi ono do Senatu.
Nowe prawo o bioetyce jest okrętem flagowym prezydenta Macrona. Dyskusje nad nim trwały 2 lata. Przewiduje ono m.in. udostępnienie zapłodnienia in vitro dla par lesbijskich i samotnych kobiet oraz stworzenie chimer ludzko-zwierzęcych w celach badawczych. Z projektu prawa usunięto natomiast możliwość przeprowadzenia aborcji w każdym momencie ciąży z powodu psychologicznych problemów matki. Francuscy biskupi zauważają, że po raz kolejny parlamentarzyści roszczą sobie prawo do autoryzowania nowych wykroczeń poprzez ujęcie ich w ramy. Episkopat przypomina, że ludzkość dojrzewała, narzucając sobie zakazy. Zakaz zabijania niewinnych, zakaz kazirodztwa, kradzieży czy gwałtu. Mieszanie komórek ludzkich i zwierzęcych nie może być po prostu ujęte w ramy. Trzeba jasno określić, co ma być zakazane, a co może być dozwolone. Rada Stała Episkopatu dziękuje też tym parlamentarzystom, którzy odważyli się zakwestionować czyste sumienie prawodawców forsujących kontrowersyjne zmiany. Zapewniają, że ich świadectwo przejdzie do historii.
We Włoszech rozpoczyna się wyjątkowa peregrynacja figury Matki Bożej, mocno okaleczonej przez islamskich fundamentalistów. Przywieziono ją z irackiego miasteczka Batnaya, którego 5000 mieszkańców zostało wygnanych ze swych domów przez dżihadystów, a tamtejsze kościoły zniszczono, podobnie jak figury świętych i obrazy religijne. Celem pielgrzymki jest danie świadectwa o męczeństwie irackich chrześcijan oraz modlitwa o pokój i pojednanie w tym kraju. Figura trafiła do Włoch dzięki papieskiemu stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Peregrynacji towarzyszyć będą świadectwa księży i wiernych, którzy doświadczyli pogromu ze strony państwa islamskiego, mówi ksiądz Giuseppe Corbari.
Figura dotarła bardzo zniszczona, z odciętą głową i amputowaną ręką. Była bardzo krucha, wystarczył dotyk, by odpadły kolejne kawałki. Została przekazana konserwatorowi Franco Eli, który ją odnowił, pozostawiając jednak ślady przemocy i okrucieństwa, jakich doznała. Ta nieco ponadmetrowa figura z pewnością wysłuchała wołań, modlitwy i błagania prześladowanych chrześcijan w Iraku. Widziała spustoszenie, jakie dokonało się w tych wspólnotach. Dlatego też patrzenie na nią przede wszystkim ma być wyrazem komunii z prześladowanymi chrześcijanami, zachętą do modlitwy za nich i podziękowaniem za ich świadectwo. Wierzę, że owocem tej pielgrzymki Maryi w naszej wspólnocie będą nawrócenia, ale też, że nauczy nas ona, byśmy nie bali się okazywać naszej wiary i o niej świadczyć, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie Chrystus wciąż nie jest znany czy jest szkalowany.
W Erytrei znów przybiera na sile prześladowanie Kościoła. Po zamknięciu w tym kraju przez komunistyczne władze wszystkich katolickich klinik i szpitali, teraz kolej przyszła na placówki edukacyjne. Szkoły średnie zostały znacjonalizowane już w ubiegłym roku. Teraz rząd przejmuje przedszkola i podstawówki.
Katolicy biskupi Erytrei wystosowali zdecydowany list protestacyjny na ręce ministra edukacji. Władze zapowiedziały zamknięcie kolejnych 20 instytutów katolickich. 9 przedszkoli i podstawówek zostało znacjonalizowanych w minionych tygodniach. Niektóre z nich działają w budynkach należących do diecezji i zgromadzeń zakonnych. Jesteśmy głęboko zasmuceni i zranieni tymi bezprawnymi działaniami, piszą w swym liście biskupi Erytrei, podkreślając, że dochodzi nie tylko do bezprawnego przejmowania własności kościelnej, ale ogranicza się w ten sposób posługę Kościoła w tym kraju. Te represyjne działania mają uciszyć niewygodny głos Kościoła, który jest ostatnią wolną i wiarygodną instytucją w tym afrykańskim kraju. Zainicjowana w 2018 roku nacjonalizacja katolickich szpitali, przychodni i placówek oświatowych uderza najbardziej w najuboższych, gdyż działają one często na terenach, gdzie nie dociera żadna pomoc medyczna, a szkoły państwowe są niewydolne. Represje rozpoczęły się po tym, jak biskupi Erytrei stanowczo opowiedzieli się po stronie najuboższych, domagając się przeprowadzenia demokratycznych reform, które rząd obiecał i nigdy ich nie zrealizował.
Trzeci rok z rzędu Nikaragua znajduje się w ogromnym kryzysie społeczno-gospodarczo-politycznym. Pandemia jeszcze bardziej pogłębiła ubóstwo i uwydatniła nierówności. Do tej dramatycznej sytuacji nawiązują biskupi tego latynoskiego kraju, podkreślając, że bez wejścia na drogę prawdy, dialogu i demokracji nie może być mowy o pokojowej przyszłości.
Do wybuchu konfliktu w Nikaragui doszło w czerwcu 2018 roku w wyniku wprowadzenia drastycznych reform socjalnych, uderzających przede wszystkim w najuboższych. Ludzie wyszli na ulice w pokojowych demonstracjach, które krwawo zostały stłumione przez wojska rządowe i wspierających prezydenta Ortegę sandinistów. Mimo upływu czasu sytuacja nadal jest napięta. Biskupi przypominają, że wolności obywatelskie i prawa człowieka wciąż są łamane, opozycjoniści represjonowani, a media pozbawione wolnego głosu. Także kościoły, biskupi i kapłani są na celowniku reżimowych władz. Kreśląc ten gorzki obraz nikaraguańskiej codzienności, biskupi przypominają, że w tym kraju należy odbudować dwa podstawowe filary demokracji, którymi są sprawiedliwość i przebaczenie. Jako drogę wyjścia z obecnej dramatycznej sytuacji wskazują odpowiedzialny udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych, w których, jak podkreślają, należy postawić na prawych polityków, prawdziwie zainteresowanych budowaniem dobra kraju. Katolików tego kraju zachęcają, by od święta Niepokalanego Serca Maryi aż do uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny codziennie modlili się na różańcu o ustanie pandemii oraz o pokój i sprawiedliwość w Nikaragui.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.